Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W nowej porze nowa ramówka zawsze wyznacza nowe miejsce audycjom. Będziemy się teraz spotykali w poniedziałki o 18:05. A w naszym studiu dr Joanna Zabielska-Cieciuk, Porozumienie Zielonogórskie, lekarz rodzinny oraz dr Ryszard Kijak, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Witam Państwa.
Witam Państwa.
Witam.
Dużo się w ubiegłym tygodniu mówiło o służbie zdrowia. Było nawet posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Sporo łez wylano tam, ale były także rozsądne wypowiedzi. Panie doktorze, przysłuchiwał się Pan tym obradom. Zabrakło najważniejszego, to znaczy przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia w odpowiednio wysokiej randze, żeby powiedział, jak będzie wyglądała zreformowana służba zdrowia.
Zabrakło, bo o ile Narodowy Fundusz Zdrowia przysłał prezesa, a Solidarność przysłała swojego przewodniczącego, pana Dudę.
Była szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias.
Tak, to tu ministerstwo się nie popisało i przysłało urzędników średniego czy nawet niższego szczebla. Przy takiego typu dyskusjach to warto by było, żeby wzięła udział osoba bardziej kompetentna, która ma wpływ na kształt funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, a nie tylko pełni rolę informacyjną.
Myślałem, że będzie to spotkanie bardzo populistyczne, ale tam sporo merytorycznych wystąpień było, pokazujących sytuację finansową chociażby podlaskich szpitali. I to jest bardzo niepokojące dla nas, pacjentów, i pewnie dla władz województwa. Bo rosną koszty, maleją dochody i NFZ coraz mniej płaci.
Przygotowanie tej konferencji, posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego bardzo mi się spodobało. Tam były trzy działy i te trzy działy zostały bardzo w ciekawy sposób omówione i następnie przedyskutowane przez uczestników, ale te referaty były bardzo takie pouczające i wnoszące dużo informacji dla osób może trochę mniej zorientowanych w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.
Chociaż nie odkryto tam Ameryki.
Właśnie chcę dodać, że to wcale nie znaczy, że ta rada ma jakiekolwiek możliwości decyzyjne. I no, jest to ciało, które może pełnić co najwyżej rolę konsultacyjną.
No ale wyraziło swoje zaniepokojenie, stanowisko przekaże do rządu. Ja mówiłem o tych wystąpieniach merytorycznych, że nie odkryto Ameryki. Nie znaleziono cudownego leku na służbę zdrowia. To, o czym od lat się mówi. Mało pieniędzy, brakująca kadra medyczna i to tego wyższego i średniego szczebla, za dużo szpitali i tak dalej, kolejki rosnące.
No tak, to potwierdziło stan faktyczny. Zostało to potwierdzone na dokumentach, bo zostało potwierdzone, że finansowanie służby zdrowia nie dościga nakładów, jakie dyrektorzy ponoszą na funkcjonowanie tych jednostek, czyli po prostu szpitale się zadłużają coraz bardziej. No i potwierdziło się też, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, bo i pielęgniarek, techników medycznych, lekarzy, które są najniższe w kraju, a na poprawę tej sytuacji nie ma jakoś nadziei.
Po raz pierwszy w historii najniższa pensja, ta urzędowa, przewyższy średnie wynagrodzenie w służbie zdrowia.
Czyli początkujących pracowników. Pielęgniarki będą zarabiać mniej niż ustawowe najniższe wynagrodzenie w kraju. No to już jest dramat po prostu, to jest wstyd w stosunku do i poprzednich rządów i obecnych, które też były poprzednimi przecież.
Minister zapowiedział, że zlikwiduje Narodowy Fundusz Zdrowia, że będzie budżet. Rozmawiałem z pełniącym obowiązki prezesa NFZ-u Andrzejem Jacyną, który powiedział, a pytanie było trochę nie na miejscu, bo pytałem skazanego, jak się kat sprawi, ale powiedział, że to nie ma znaczenia, kto będzie płacił, tylko ważne, żeby się znalazły pieniądze.
Nie uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, ponieważ uczestniczyłam w Warszawie w posiedzeniu Komisji Trójstronnej, na której miałam możliwość wysłuchania ministra Radziwiłła i jego współpracowników odnośnie pomysłów na reformowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Są to propozycje jeszcze hasłowe. Oczywiście pacjentów najbardziej interesuje to, żeby kiedy mają potrzebę, mogli skorzystać z usług medycznych, nie odbijając się jak od bumerang zamkniętych drzwi kolejek. Pracowników medycznych interesuje to, żeby mieć godne warunki pracy za godziwą płacę. I wszyscy o tym od lat mówią i wiedzą. Propozycje ministerstwa wzrostu nakładów finansowych do 2025 roku są absolutnie niesatysfakcjonujące i tu zgody środowisk na taką formułę już w tej chwili nie ma, bo po prostu polskie placówki, zwłaszcza szpitale, tego nie wytrzymają. Wchodzą nowe technologie medyczne, lekarze są zobowiązani leczyć z aktualną wiedzą medyczną. A niestety te nowe technologie kosztują.
Odpowiedzmy najpierw na pytanie zasadnicze, bo pewnie tam mówiono, co z tym Narodowym Funduszem Zdrowia, kto będzie płacił, czy my powinniśmy swoją sakiewkę przygotować?
Nie, jeśli chodzi o płacenie, to jest pomysł na to, żeby zlikwidować składkę zdrowotną. I minister przygotowuje podstawy prawne do tego, aby każdy Polak w razie potrzeby miał możliwość skorzystania z pomocy medycznej bez względu na status ubezpieczenia. Dotyczy to, już jak zaczynamy mówić o szczegółach, to nie jest to sprawa powszechna, dotyczy stanów zagrożenia życia, dostępu do opieki podstawowej. Jest pytanie, no skoro nie będzie, wszyscy będziemy mogli korzystać, to po co mam płacić składkę? To, co w tej chwili płacimy na konto ZUS-u, nie jest żadną składką, to jest część naszego podatku dochodowego. I przez przeniesienie właśnie tej części płaconej przez nas na zdrowie do urzędów skarbowych, ministerstwo zyskuje 800 milionów złotych rocznie, ponieważ taka jest opłata, którą pobiera ZUS rocznie za udostępnienie swojego konta na pobór składki zdrowotnej. Kiedyś była taka decyzja polityczna.
Mówiłem, że administracja jest tu na stanie.
Była to decyzja polityczna mająca na celu dofinansowanie ZUS-u, więc z naszych składek między innymi ZUS zdrowotnych nie idą na utrzymanie.
No ale pani doktor, 800 przychodni. Milionów to jest niewiele.
To jest dużo. Przy rocznym budżecie około 20 milionów szpitala powiatowego, no to proszę wybaczyć, to jest bardzo dużo.
No ale przy budżecie NFZ-u rzędu 60 paru miliardów złotych, 800 milionów to jest...
Ale ja bym się cieszyła, gdybyśmy mieli w tej chwili do dyspozycji rozdysponowania nawet 800 milionów.
No ale budowanie nowego systemu po to tylko, żeby uzyskać 800 milionów, to można powiedzieć ZUS-owi, goń się i zostaw te 800 milionów. No.
Natomiast jak będzie wyglądał ten system bez NFZ, to w tej chwili myślę, że jeszcze jest przedwcześnie mówić. Ja jestem nauczona doświadczeniem, że będziemy mieli kolejne konkretne projekty zmian legislacyjnych i wtedy będziemy mogli dyskutować, bo w tej chwili słuchając wypowiedzi od kilku miesięcy ministerstwa, to się zmienia, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia ma być przekształcony w wojewódzkie wydziały zdrowia. Wszystkim się wydawało, że będzie to podlegało pod wojewodę. Pan minister Radziwiłł to skorygował, że absolutnie wojewoda nic do tego nie będzie miał. Natomiast to będą instytucje wojewódzkie podlegające ministrowi zdrowia.
Lekarzom, inna nazwa i to samo, jeśli chodzi o biurokrację.
Lekarzom czy pacjentom, pracownikom medycznym jest to zupełnie obojętne, czy to się nazywa Narodowy Fundusz, Kasa Chorych, czy to, co płacimy, nazywamy składką, podatkiem, bo to nie o to chodzi. Ale na moje pytania, jakie to ma znaczenie, jak to będzie się nazywało i czy to będzie wojewoda nadzorował marszałek, już wiem, że ma to ogromne znaczenie dla polityków.
No bo to jest zawsze władza.
I zasadnicze znaczenie polityczne ma umocowanie tego w strukturze rządowej podległej ministrowi czy wojewodzie, czy strukturze samorządowej marszałkowi województwa. Problemów jest bardzo dużo i mnie cieszy tylko to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, że jesteśmy pytani o zdanie, konsultujemy wiele różnych projektów, z jednymi się zgadzamy, z innymi nie. Jedne są modyfikowane i tu jest cała nadzieja w tym, że minister Radziwiłł słucha. Przykładem tego jest chociażby pomysł dołączenia do obowiązków opieki podstawowej organizacji rehabilitacji dla naszych pacjentów. Jest to pięta achillesowa, każdy, kto chciał skorzystać z usług poradni rehabilitacyjnej, to wie, o czym
już
10
mówię. 10 lat próbuję skorzystać
bo to jest
usług
oczekiwanie na zabiegi około roku, więc to wielokrotnie w ogóle jest bez sensu, kiedy rehabilitacja jest w ciągu pierwszych tygodni choroby potrzebna. Natomiast no, forma, którą nam zaproponowała,
jak to jest
była
potrzebne,
absolutnie...
to jeśli pani doktor pozwoli, przytoczę opinię jednego z uczestników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w piątek, który opowiedział swoją rodzinną sytuację, że osoba, u której wstawiono nowy staw biodrowy, po 5 dniach została wypisana ze szpitala. Przyszła pani rehabilitantka czy pielęgniarka, powiedziała, jak to przez 5 minut, jak to należy żyć z nowym stawem biodrowym i to się wszystko skończyło. Podobny przykład był z kardiochirurgią, kiedy zainwestowaliśmy mnóstwo, no takich 800 milionów złotych albo jeszcze więcej, miliardy to poszło, mnóstwo, żeby ratować życie zawałowcom i uratowaliśmy, zeszliśmy do 5% bodajże zgonów, jeśli chodzi o zawały. Ale w międzyczasie wzrosła śmiertelność tych wszystkich, którym uratowaliśmy życie, do prawie 20%. To znaczy,
tak,
że tej opieki, rehabilitacji, tego w ogóle nie było.
Ale jest już przygotowany plan opieki koordynowanej, kiedy pacjent po zawale będzie pod rok czasu pod opieką danego szpitala, bo rzeczywiście jest taka sytuacja. Pacjent po zawale wychodzi ze szpitala, otrzymuje zalecenie wykonania kontrolnego echo serca za miesiąc. Idzie ze skierowaniem do okienka i jest umawiany za 5 miesięcy. I taki jest pomysł na to, żeby właśnie była kompleksowa opieka związana z procedurami zabiegowymi, połączona z organizowaniem rehabilitacji dla pacjenta.
Ale skupmy się na innej sprawie, personelu medycznym. To no, rzecz w mojej opinii wołająca o pomstę do nieba, bo przecież kształcenie medyczne w Polsce, myślę o tym personelu wyższym, specjalistycznym, jest w pełni regulowane. Odpowiada za to ministerstwo. Urzędnicy gdzieś tam te wszystkie dane gromadzili i chyba schowali do szuflady, nie zaglądali w te dane. Bo przecież jeśli mamy do czynienia z osobą myślącą, to z danych, z liczb wynikało, że pojawi się zapaść w tym zakresie. Przeciętna wieku lekarzy ponad 54 lata, przeciętna wieku pielęgniarki 48, to kto będzie nas leczył?
Zapaść się jeszcze skumuluje, bo proszę pamiętać, że kiedyś był tak zwany wyż demograficzny. Ten wyż demograficzny pojawił się po wojnie i to są lata 1945-1955, gdzie narodziło się mnóstwo dzieci. Ten wyż demograficzny obecnie znajduje się już w wieku emerytalnym, a wiadomo, że osoby w wieku emerytalnym chorują znacznie częściej, mają znacznie większe zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne. I to jest jedna strona medalu, gdzie zapotrzebowanie na te świadczenia znacznie wzrośnie, bo już zaczyna wzrastać i ten proces będzie się pogłębiał. A z drugiej strony, tak jak pan redaktor zauważył, jest deficyt personelu, bo jest i za mało pielęgniarek, techników medycznych, jest za mało lekarzy. To są dramatyczne wskaźniki. My jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem
mówimy o liczbie lekarzy, pielęgniarek na 100 tysięcy.
Tak. I zamiast ułatwić absolwentom pracę i studia, zamiast przygotować więcej osób do pełnienia tych zawodów medycznych, to rząd wręcz przeciwnie, bo proszę sobie wyobrazić, że wraz z obiecanym przez rząd, no i przez partię rządzącą w czasie wyborów przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego, również, jak donoszą media, ma być jednocześnie wprowadzony zakaz przekroczenia limitu zarobków. Ten zakaz obowiązuje teraz emerytów z wcześniejszą emeryturą,
pomostowych
i tak dalej. I oni mają limit zarobków 2800 zł czy coś koło tego i każde 10 zł powyżej tego uszczupla o 10 zł ich emeryturę, aż do jej wstrzymania, jeżeli zarobki są wyższe. No i to ma obowiązywać również tych emerytów, którzy osiągną wiek ustawowy i będzie im się należała emerytura, mężczyźni 65, a kobiety 60, im się będzie należała emerytura z racji osiągnięcia wieku. Nie wcześniejsza, tylko ta normalna, ale ich też te limity będą obowiązywać. W tym momencie, to również były dane z Rady Dialogu Społecznego, ale to są dane powszechnie znane, wiadomo, że kilkadziesiąt tysięcy pielęgniarek i lekarzy pracuje w tej chwili, są czynni zawodowo, będąc emerytami. I ci emeryci w tej chwili utrzymują ten system w jeszcze jakiejś tam fazie wydolności. Natomiast jeżeli się pojawi ten przepis, o którym mówiłem, a ma obowiązywać od 1 października przyszłego roku, to momentalnie z systemu służby zdrowia wypadnie kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie mając możliwości do robienia, po prostu zostaną na emeryturze. I w ten oto sposób, ten system, który i tak już jest niedrożny i niefunkcjonalny, on wtedy splajtuje. I to jest bezmyślność polityków, którzy obiecują nie wiadomo co, a potem usiłują to realizować, ale w sposób idiotyczny.
To ja powiem, skąd to się wzięło. 30 lat temu, kiedy studiowałam na Akademii Medycznej w Białymstoku, nabór na Wydział Lekarski był rzędu 280 studentów. W tej chwili od wielu lat jest to 160 osób. Czyli o połowę mniej.
No, dlaczego tak się działo? Bo studia właśnie, medyczne każdy, są bardzo drogie, najdroższe.
Wykształcenie lekarza kosztuje około 300 tysięcy złotych. Każdy minister zdrowia przy konstruowaniu budżetu wzywany do ministra finansów słyszał, musisz ograniczyć budżet o 20 milionów, inny minister 5 milionów i każdy dostawał takie zadania i to drogą negocjacji szukając tych oszczędności. Więc na tym kształceniu dawało się w mało bolesny sposób zaoszczędzić, wiedząc, że skutki tego będą odległe nie za kadencji danego rządu. Kolejny rząd robił to samo i pani minister Kopacz, pani premier doskonale o tym wiedziała, jakie będą konsekwencje. Minister Radziwiłł również wie o tym wszystkim, o czym my tu mówimy. Natomiast na zwiększenie naboru studentów po prostu trzeba przeznaczyć większe pieniądze. To się troszeczkę zwiększa. W tym roku ma być większy nabór, ale efekty tych działań będą za lat 15.
No minimum 10, minimum 10. Przy dobrym systemie rezydentur, kształcenia specjalistycznego, czy dokształcenia specjalistycznego.
Ale my już nie mówimy w ogóle o kształceniu specjalistycznym. To jest jeszcze kolejny problem.
Ale mówimy o prostej zastępowalności, jak się to ładnie mówi w statystyce.
Pielęgniarki, które kończą studia, to się okazuje, że 60-70% nie odbiera dyplomów, bo one wolą pracować w hipermarketach. Tam więcej zarobią niż iść do ciężkiej pracy w formie dyżurowej w szpitalu.
Że posłużę się cytatem z pewnego filmu. To tak, nie mamy pieniędzy na służbę zdrowia w ogóle, nie mamy pieniędzy na kształcenie, albo za mało przeznaczamy na kształcenie personelu medycznego. No i nie mamy pieniędzy, żeby dobrze zapłacić, chociaż to muszą państwo przyznać, że są grupy personelu medycznego, szczególnie tego specjalistycznego, wyższego, które zarabiają bardzo dobrze. I ten rozdziew, te nożyce są rzeczywiście ogromne. Ja się czasami zastanawiam, gdybym pracował na jednym oddziale z panią, która zarabia na poziomie minimum biologicznego, czy jest sens brać takie duże pieniądze?
No tak, ale to jest ekstrema. Są, ja też nie zaprzeczam, nie mam na to dowodów i nie widziałem paska wypłaty, ani nie byłem tak świadkiem przelewu tych kwot. Mówi się o jakichś 20, 30, 40 tysiącach miesięcznie zarobków. Ale jeżeli nawet takie istnieją, no to jest ekstrema. To są pojedyncze przypadki moim zdaniem w województwie czy w kraju. Natomiast jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie lekarzy pracujących na etacie i pielęgniarek pracujących na etacie, czyli z tytułu umowy o pracę, no to jest dramat. Tutaj nie ma co mówić. To jest w tych przypadkach. Natomiast co do umów kontraktowych, jest to objęte tajemnicą handlową i tutaj trudno się wypowiadać.
Posiadam informacje na temat zarobków lekarzy i pielęgniarek w Polsce. To, co mamy w Białymstoku i na Podlasiu, jest tragedią na tle reszty kraju. Ja już w ogóle
jeśli
ust nie otwieram.
Płace weźmiemy, pani doktor, to na Podlasiu jest zawsze bardzo niżej od średniej w kraju.
Młodzi lekarze mówią mi, że za takie pieniądze, które oferują szpitale, oni nie będą pracowali i młodzież wyjeżdża. Wyjeżdżają do Warszawy, gdzie zarobki są dwukrotnie dwukrotnie wyższe i lekarze na kontraktach zarabiają powyżej i w Polsce Zachodniej, na Śląsku, Pomorzu, w Warszawie powyżej 20 tysięcy złotych. Nikt z nich nie pracowałby na umowę o pracę za 2200-300 złotych. To, co mamy przykłady w naszym szpitalu klinicznym. Dlaczego ci lekarze jeszcze nie wyjechali? Ja nie potrafię na to odpowiedzieć, ale młodzież, obserwując to, wyjeżdża i jeśli ma możliwość zarobienia większych pieniędzy w Polsce, pracuje w Polsce, jeśli nie, wyjeżdża za granicę.
No ale to się, dlaczego pracują na takich niskich etatach? Bo mogą pracować na innych etatach. Bo przecież lekarz nie pracuje w jednym miejscu pracy, tylko w kilku miejscach i kumuluje te dochody.
Początkowo to służy zdobywaniu doświadczenia, czy jak rezydent to do
praktyki zawodowej.
Doprowadzenia do zakończenia specjalizacji. Okay. Czyli uzyskujemy specjalizację, potem zostajemy specjalistą i zarabiamy automatycznie o 1000 mniej, bo takie są relacje. Już jako specjalista spadamy zarobkowo o 1000 miesięcznie bez dyżurów. No a później łączymy te swoje podstawowe obowiązki z innymi, to w jednym, to w drugim szpitalu, to w jednej poradni, to w drugiej i wtedy zamiast 160 godzin nominalnych pracy miesięcznie wychodzi 260, 300, 320, 400 godzin pracy albo kilka dni z rzędu, jeżeli jesteśmy na kontrakcie, bo tam nie obowiązują rygory kodeksu pracy. Ja mam na przykład miesięcznie 260 godzin pracy, ale pracuję w jednym miejscu pracy i to na razie mi wystarcza. Tak, do tego, żeby dostać szybciej zawału i żeby oczywiście umrzeć 10 lat wcześniej niż przeciętny obywatel tego kraju, bo przeżywalność lekarzy w Polsce jest o 10 lat krótsza niż przeciętnego mieszkańca Polski.
To, żeby skończyć, przeczytałem, panie doktorze, że osoba, która skończy 40 lat, powinna pracować 25 godzin tygodniowo i dążmy do tego, bo będzie nam wtedy fajniej się żyło. Jakiś cel musi być, a na razie musimy przyglądać się tym wszystkim zmianom, które w służbie zdrowia są proponowane, realizowane, choć efekty są mizerne, przynajmniej na razie. Doktor Joanna Zabielska-Cieciuch, Porozumienia Zielonogórskiego, lekarz rodzinny i doktor Ryszard Kijak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.